Super jest nagrać coś dla Was po tak długiej przerwie.
Mimo, że nagrywaliśmy przez całe wakacje.
Niby tak, a jednak publikacje były jakby nie na tym kanale.
No właśnie, wracamy z dobrą podróżą po jej 3-miesięcznej przerwie.
Ale to dobrze, bo potrzebowaliśmy jej po to, żeby spokojnie pojeździć po Europie i nie tylko, żeby sobie pozbierać materiały, porozmawiać z ciekawymi ludźmi na ciekawe tematy i zgromadzić odpowiednią ilość materiału, żeby wypuścić tę trzecią serię, która będzie zupełnie inna od dotychczasowych.
A jednocześnie jakże podobna.
Chociażby ze względu na prowadzących.
Dużo mamy nagranych materiałów, rzeczywiście dużo ciekawych rozmów i jeszcze nagramy nasze z Kasią również ciekawe rozmowy, bo wiemy, że takie przecież też lubicie, może nawet bardziej. No ale cóż, ile można między sobą rozmawiać o rzeczach?
Już po drugim roku naszego związku stwierdził, że no, wszystko już przegadaliśmy, to teraz możemy zacząć milczeć.
Właśnie, bo milczenie jest złotem. Ale skupmy się na srebrze. W wakacje nagraliśmy mini serial podcastowy Małopolska w stylu slow, który koncentruje się, jak nie trudno zgadnąć, na Małopolsce. Także otwieramy nową serię Dobrej Podróży odcinkiem specjalnym. Po pierwsze dlatego, że nagranym w partnerstwie z Małopolską, po drugie dlatego, że jest to zupełnie nowa forma. Dzisiaj pojawi się aż 8 rozmówców, krótkie, esencjonalne wypowiedzi każdego z nich. No i nasze tutaj refleksje, bo zaskoczę Was... Albo nie zaskoczy Was, mówiąc, że Małopolska wielokrotnie mnie zaskoczyła.
Podczas nagrywania i produkcji tych podcastów Małopolska w stylu slow wielokrotnie okazywało się, że nawet nasza wiedza dotycząca Małopolski no troszkę opiera się jakby na stereotypach jednak, nie?
Najczęściej jeździmy w Tatry.
No bo gdzie indziej?
No i oczywiście Tatry są piękne, najpiękniejsze góry na świecie.
Oj, oj, oj.
Ale jest ich pełno ludzi, wszędzie. Nie jeździmy na morskie oko, aczkolwiek dowiecie się dzisiaj już, jak zobaczyć morskie oko, tak żeby nie bić tych tłumów. I w ogóle, czy morskie oko jest fajne, czy nie fajne w opinii Tatrzańskiego Parku
właśnie,
Narodowego.
I co sądzą o tym nawet goprowcy.
Także dużo, dużo ciekawych ciekawostek.
Które mogą zmienić totalnie wasze postrzeganie Małopolskie, a na pewno zmienią wasze plany co do tego, gdzie pojechać i co robić następnym razem w Małopolsce.
Na pewno, zwłaszcza, że Polacy przez pandemię zostali w kraju generalnie. Oczywiście jeździmy do Chorwacji, Turcji, Grecji i tak dalej, ale jednak wciąż gro Polaków zostało w kraju i Albanii.
I zapomniałabym jeszcze, że ten odcinek dedykujemy wszystkim tym ludziom, którzy pisali do nas na Instagramie, dopytując się, kiedy kolejne odcinki, bo już im się kończą stare. Więc z głębi serduszka pozdrawiam między innymi Mikołaja, któremu ostatnio właśnie obiecałam dedykację.
To ja też pozdrawiam.
A teraz zapraszamy.
Zapraszam.
Cześć! Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie.
Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem.
Ja nazywam się Kasia.
A Jakuba.
Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy.
Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Cię żaden odcinek.
W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę.
No kochani, moje pierwsze trzeba być anielnikiem. No, takim chłopcem od dziecka się zajmować troszkę łowcami, muszą głowce cieszyć, no i zajmować się trochę tym. No, idziesz na wypadłowiec, do bace, to cię weźmie, jak się nadajesz, no tu możesz być. Wiesz, trzeba być anielnikiem, trzeba troszkę pomóc tu w bacówce, w sała się trzeba pomóc, drzewa narąbać, wodę przynieść. Taka rola jest małego anielnika, bo to się nazywa taki mały. Jeszcze nie juhas, nie tego, ale tak się nazywa mały chłopiec taki.
Taki kilkuletni, tak?
Taki kilkuletni, 10-12-letni. No bo przeważnie tacy chłopci idą na taki wypas. No później no trzeba być juhasem już. Jak już taki przejdzie taką trochę szkołę, no to już jest starszy, idzie na takie po prostu już juhasić. Idzie łowce paść, idzie już patrzeć tu jak się z osypkiem robi, basa mu pokazuje jak się to robi, co... No i przychodzi już później do pełnoletności, no to robi już osypki, no i to co trzeba w sałasie, to już juhas taki jest, można powiedzieć, już zastępcą bace. Baca już może teraz, można wejść byle gdzie, wyjechać na chwilę, wejść, no bo trzeba i do sklepu po zakupy, trzeba jakieś i kupić jedynie jakieś i na bacówkę, jakieś sprawy do załatwienia, no to już taki potem zastępuje juhas. No i dopiero potem jak już cyczku się przejdzie taką szkołę, no to idzie, może być zostać bacą. No ale to trzeba na chwilę kilka lat praktyki to musi być. To nie tak, że już będzie za jeden rok, za dwa lata, pojucha się już i już będzie bacą. To tak się nie uda. To są takich baców bardzo dużo u nas, co nie widział nigdy moza ani łowce, ale już troszkę pieniądze widział, że może by.
No właśnie, widziałem po drodze, jadąc do Kościeliska, po lewej stronie jest taka buda, nazywa się bacówka.
A właśnie.
No i czy to znaczy, to jest naprawdę bacówka? Co to?
To nie jest bacówka, to jest handel taki przydrożny, to tak można powiedzieć, bo tam nie ma ani łowce, ani juhasa, ani bace. To jest taka, no bacówka, wybudowali
tylko się
sobie.
Nazywa.
Tak, wybudowali sobie i takich bacówek jest już teraz na Podhalu mnóstwo.
Czyli jesteśmy parę lat tym juhasem i co, potem trzeba, nie wiem, jakiś egzamin,
no,
jakiś...
Kursy no. Są ze Związku Hodowców Owiec, kursy, to my przechodzili, to trzeba było zrobić taki kurs bacowski, jakbyś się nadawał, to już umiał dobrze. No to już mógł dostać ten dyplom bacu. A jakbyś jeszcze taki trochę niepewny był, no to zastępcą bacy takie coś już dostał takiego... Z takiego kursu.
A w Tatrzańskim Parku samym ile jest bacówek?
Sześciu nos jest.
Aha. Czyli sześć bacówek, tak?
Sześć bacówek.
To co, Kościeliska, Chochołowska?
Chochołowska, to... Kościelisko, jest Kuźnice, Pańszczykowa Polana, tamten Jasiu Jasionek, co jest tam, Kamur Zasiechle, no i na Rusinowej Polanie.
I do każdego tak można zajść, jak można, do was kupić osypki?
Można, tak, można.
Spotkanie z bacą było spełnieniem mojego małego marzenia. Zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda taka prawdziwa bacówka, a nie taka właśnie tylko z napisem bacówka. No i okazuje się, że trafiłem do miejsca, które mijałem wielokrotnie, bo w Dolinie Kościeliskiej, chyba każdy był w Dolinie Kościeliskiej. I
no, Kuba, nie każdy.
Chyba każdy nasz słuchacz był w Dolinie Kościeliskiej. Jeżeli ktoś nie był, to proszę się zgłosić, wskażę wam drogę. Zaraz jak wchodzimy na szlak, po prawej stronie mijamy taki budynek, jest napisany kulturowy wypas owiec, no i można tam kupić właśnie serki, prawdopodobnie zachodziłem tam nawet z jakimiś wycieczkami szkolnymi, ale nigdy nie wchodziłem do środka, tymczasem no bacówka jak bacówka wygląda troszeczkę jak nie z tej epoki. Rzeczywiście siedzą juhasi i robią serki, aczkolwiek nie wyglądają tak jak sobie wyobrażałem juhasów, znaczy są troszeczkę starsi ode mnie. No i jak mogliście posłuchać, pan Józef Słodyczka mówi bardzo pięknie o bacowaniu i mówię jeszcze więcej.
Kuba, próbuję podchwycić ewidentnie.
Ja podchwycuję naturalnie po prostu. Ja łapię akcenty zawsze. Także pamiętajcie, że trzeba mieć przede wszystkim miłość do owiec. Owce muszą cieszyć, tak jak mówił pan Słodyczka. No i jest to naprawdę bardzo ciężka praca. Także bez pasji jest naprawdę ciężko, o czym mówimy więcej oczywiście w odcinku z Józefem Słodyczką.
Jak dla mnie w tym odcinku bardzo ciekawą kwestią były oscypki, no bo w sumie każdy, kto był w Zakopanem, każdy, kto był w Tatrach, na bank zjadł oscypka.
Bo Kasia się zawsze interesowała podróżami kulinarnymi.
No bo ja bardziej jednak idę w jedzenie.
Tak, przyziemne sprawy, rozumiem.
No właśnie. I wyobraźcie sobie, że zaraz się dowiemy o tym, co jest oscypkiem, a co nie jest, ale ku memu ogromnemu żalowi okazało się, że oscypki spod okrąglaka w Poznaniu to nie są oscypki. Posłuchajcie.
Taki turysta przyjedzie, to musi szukać oscypka na bacówce. I od 1 maja do końca września. Tak resztę oscypków nie ma prawdziwych. To tam już nie kupił oscypka prawdziwego, bo go nie ma po prostu. To jak jest tam we wrześniu, coś i zostanie parę, tam to se każdy juhas weźmie do domu oscypka, bo jak robi przy tym, no to se weźmie, baca se zostawi, to jest mu trzeba. No a już teraz ta jako, no to jest bardzo mało już tego mleka, nie? No bo to się kończy już. To owce już mają coraz mniej, no więcej ma w maju owca, nie? Mleka, maj, czerwiec, no to jest więcej. Natomiast potem jest wrzesień, no to już końcówka jeździ. My będziemy kończyć już teraz dojenie istyczku.
Kiedyś w ogóle czytałem, że bacowie dostawali zapłatę w serach i też w juhasie, się rozliczali w serach.
Tak, no trzeba się było rozliczyć. No bo to były tereny prywatne, chłopskie tutaj, tak jak i w górach. Jak i przeważnie w górach. No i jak powierzyli gazdowie takiemu bacowi, no to mu dali działkę tu w górach, paźłowce, no ale się musiał rozliczyć z nim, ten baca. No to jak wyposać owce tu, no to musiał zapłacić za owce, jak mu dał owce, no to dawno było tak, że się to liczyło 8 funtów sera na jedną owce. No to funt, no to było pół kilograma, no to 4 kilogramy by trzeba było tego sera jednemu gazdowi na owce dać. no to miał 10 owiec, no to tak się gazda go musiał wypłacić, no. Ale wtedy gazda już nie brał pieniędzy mu za pasmisku, za to odbacę nie brał i no to wypłacił mu przy tego owcach.
Ale to co, to przed wojną chyba, tak? To,
nie przed wojną, nie? To do 68 roku. Jako nastał par, no to wywłaszczył tu chłopów, a do 68 przeważnie tak było tu po halach, że bacowie brali owce, wypłacali se gazdo, bo to było gazdowskie tu.
To jak się w takim razie robi oscypek? To znaczy, ile daje jedna owca mleka?
No jedna owca, no to co tam, no to na wiosnę, no to niektórą o pół litra, niektórą o ćwiartkę.
Dziennie?
Naraz.
Naraz.
Naraz. Mhm. No to na taki duży oscypek, za 6 litrów mleka, no to tam cudów też nie ma tego, nie? No ale... No zawsze coś jest.
I ile takich oscypków dziennie robicie mniej więcej?
No to trudno powiedzieć. Roz tak, no bo to nie codziennie jednakowo się udaje mleka. To trudno jest powiedzieć, ile to tam wejdzie, nie? No, bo to się robi trochę małych oscypków, troszkę takich gołek się robi, przeważnie. No na duży oscypek jak się robi, to trzeba mieć certyfikat. Teraz.
Aha, a na małe nie trzeba?
Na takie małe nie, bo to jest już, to nie podchodzi pod ochronę. Bo to jest produkt taki już jest. Mnie inny, to nie jest zarejestrowany. Natomiast duży oscypek jest zarejestrowany. Aha. I to musi robić baca, który ma certyfikat.
Takie ale to też, te małe też są 100% z mleka owczego?
Też 100% tak samo i no to jest inny kształt, inny. Bo to już jest produkt chroniony, oscypek, kształt oscypka. Aha. To jest produkt chroniony. Natomiast takie inne, to już nie podchodzą, nie podlegają. Brędza jest też. Jak jest łowczo-podhalańsko-brędza, też jest roniona, musi być. I redekołki, to takie jelonki, takie...
Kształt tak zwierząt,
takich
tak?
Zwierząt, to się nazywa redekołka, to na redek, jak dawno bacowie szli do domu już z owcami na jesieni, a set przez wieś, no to taki korowod był, że ludzi pełno stało koło drogi, no bo baca idzie z owcami, nie? Redek był przez wieś, no i dzieci tego, no to baca miał taki... Redekołek troszkę to ta rzucił dzieciom, każdemu nie dał taką i od tego się nazywa redekołka.
Baca w swoim odcinku wielokrotnie opowiada o różnych zwyczajach, nie tylko baców, ale także górali. A samo zainteresowanie kulturą góralską i kulturą Podhala wzięło się z Młodej Polski. I tutaj łączy się nam to wszystko z kultową postacią, która jest znana po dziś dzień.
Bo oczywiście o Sabale, o takim góralu, który był przewodnikiem tych wszystkich poetów, pisarzy, malarzy z końca XIX wieku. On ich prowadzał po Tatrach, on im opowiadał o zwyczajach góralskich, legendach tatrzańskich. No i na tej podstawie tak naprawdę oni pisali swoje książki, poematy i tak dalej, które to utwory ukształtowały nasze współczesne dzisiaj postrzeganie Tatr. Zresztą, co tutaj mi dużo mówić, styl zakopiański, ten słynny nasz polski styl zakopiański, on został stworzony przez Stanisława Witkiewicza, który był zesłany na Syberię, zobaczył, jak wygląda budownictwo na Syberii, potem pojechał na Podhale, zobaczył, jak wygląda budownictwo na Podhalu, połączył to w jedno i w ten sposób powstał styl zakopiański. Zobaczcie, że jak przejedziecie sobie na Słowację, to wygląda zupełnie inaczej. No więc tenże Stanisław Witkiewicz na ojca chrzestnego swojego syna, znanego później jako Witkacy, wziął właśnie Sabałę, co już nam mówi o tym, jak ważna była to postać. I wcale nie pojechałem w Tatry, żeby gadać o jakimś Sabale góralu sprzed 120 lat, ale tak się złożyło, że trafiłem na jego pra wnuka.
Posłuchajcie.
Ten słynny Sabała, mój imiennik, tak, Jasiek Szeptowski Sabała, który żył w XIX wieku, to jest mój pra-pra-pradziadek, więc 5 pokoleń mnie dzieli od tego Sabały. Mieszkam w Kościelisku, więc też w tej wsi, z której się wywodzi ten mój przodek. No i staram się też trochę przez tą swoją pracę przynajmniej część tych pasji Sabały kultywować, bo on był no bardzo wszechstronnym człowiekiem. Chodził po górach, polował na zwierzęta, towarzyszył pierwszym turystom w wycieczkach po Tatrach, ale też śpiewał, grał, więc można powiedzieć, że był takim renesansowym góralem. No ja tą górską część na pewno aktywności jakoś kontynuuję. Nie poluję już strzelbą, ale poluję teleobiektywem na zwierzęta. Saba był niepiśmienny. Ojciec próbował ich tutaj wyedukować, zatrudnił nauczyciela, ale jego synowie byli odporni na na tą edukację, więc pisać nie potrafił, ale właśnie ci, którzy słuchali tych opowieści, spisali je, przetrwały w literaturze, no były do niedawna w podręcznikach języka polskiego, więc można powiedzieć, że to, co mówił Sabała, rzeczywiście przełożyło się na jakieś wyobrażenie o góralach, o Tatrach, o ich przyrodzie. Miał kontakt z tą, można powiedzieć, taką elitą, śmietanką kulturalną, która w tych czasach odwiedzała Zakopane. Można powiedzieć, że to był taki czas modnej, w czasie tej młodej Polski, chłopomanii, góralomanii, tak, więc chodziło nie tylko właśnie o kontakt z przyrodą, o zdobywanie szczytów, ale też obcowanie z, można powiedzieć, z tubylcami, z tą taką lokalną, pierwotną kulturą.
Mówił Jasiek Krzyptowski-Sabała, który jest edukatorem w Tatrzańskim Parku Narodowym, przewodnikiem, no i takim opowiadaczem, takim właśnie Sabałą, który nam tłumaczy dzisiaj współcześnie Tatry.
Doskonałym następcą swojego pradziada.
Chciałem z nim porozmawiać, jak wyglądają działania Tatrzańskiego Parku Narodowego w związku z tym gigantycznym ruchem turystycznym, jaki obserwujemy każdego roku w Tatrach.
Oczywiście wchodzi tutaj całe na biało moje nerdowskie podejście do cyferek. Wyobraźcie sobie, że w 2019 roku prawie 4 miliony osób odwiedziło Tatrzański Park Narodowy.
I to jest jeden z najbardziej popularnych parków narodowych w Europie w ogóle.
W ogóle, no. I tak generalnie przed pandemią dziennie odwiedzało morskie oko kilkanaście tysięcy osób. No i teraz wchodzi pandemia i zmienia ona dość mocno sytuację bieżącą w Parku Narodowym, bo w momencie, kiedy parki narodowe są zamykane, to nie ma tam nikogo, więc wszystkie tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego są na wyłączność misi i rysi, a w momencie, kiedy otwiera się Park Narodowy, to w tym momencie przetacza się przez niego ogromna ilość osób. I wyobraźcie sobie, że w lipcu tego roku Tatrzański Park Narodowy odwiedziło ponad 200 tysięcy osób, a rekord padł 3 sierpnia. I to jest wtorek, to wcale nie jest weekend. Nadmorskie oko wybrało się wtedy 15 tysięcy osób. Wyobrażacie sobie tą liczbę? Więc posłuchajmy, co sądzi Jasiek Sabała o tym, jak wyglądał ten czas w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Myślę, że dwa ostatnie lata, czyli ta taka pandemiczna turystyka, to jest troszkę gorzej niż było, bo lockdowny, problemy z wyjazdem za granicę spowodowały, że w Tatry przyjechało wiele osób, które nie planowały tutaj przyjechać, tylko przyjechały tutaj, bo nie miały gdzie indziej. Mieli w planie pojechać za granicę, nie wypaliło, i przyjechali w Tatry, więc nie są górskimi turystami, bardziej tak rekreacyjnie podchodzą do tego wyjazdu, nie mają jakoś wyposażenia górskiego, no i często nie znają tych zasad. Więc te dwa lata na pewno troszkę gorzej, więcej pracy dla nas przy takim nadzorze i edukacji, ale patrząc skalą taką dłuższą, czasową, to widać, że robi się moda na taki profesjonalizm górski, który polega nie tylko na tym, że mam dobrą podeszwę, dobre buty i ciuchy, tak, jakieś markowe, ale że ludzie biorą udział w różnych szkoleniach, kursach, że inwestują w wiedzę. To są kursy turystyki wysokogórskiej, lawinowe i tak dalej, więc gdzieś tam nabierają też stopniowo tej świadomości, a w ramach tych kursów też często właśnie mówi się o tej przyrodzie. No dzisiaj też edukacyjnie łatwiej dotrzeć do ludzi niż kiedyś, no poprzez internet. Nie musimy bezpośrednio się z nimi spotykać na szlaku czy w ośrodku edukacyjnym. Można nagrać film, podcast, no i te zasięgi dzięki temu też są duże, więc ludzie często gdzieś dopiero planując wycieczkę, myśląc o tych górach, wchodząc na, nie wiem, profil Tatrzańskiego Parku Narodowego na Facebooku, mogą się już w takiej formie, może mniej formalnej, tak, wyedukować, posłuchać, obejrzeć kilkuminutowy film, posłuchać podcastu, wziąć udział w webinarze. No i zasięg takich działań idzie w miliony. No my teraz kończymy taki projekt edukacyjny ogólnopolski dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dotyczy spraw śmieciowych. Opublikowaliśmy już 20 kilka filmów edukacyjnych, 20 kilka podcastów i mają już zasięg, mają już ponad milion wyświetleń.
Jak słyszeliście, TPN prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne i, co znowu mnie zaskoczyło, jest dosyć aktywny, jeżeli chodzi o edukację taką nowoczesną, to znaczy przede wszystkim te podcasty mi urzekły.
Nowoczesną, te nowe technologie.
Jako fellow podcaster oczywiście przesłuchałem prawie że wszystkie odcinki TPN-owskiego podcastu, które są zaskakujące, ciekawe naprawdę, można się z nich dużo dowiedzieć, są fajnie nagrane i tak naprawdę nie znam innego parku, który by tak szeroko komunikował się z turystami, bo mam wrażenie, że często ten turysta jest takim złem koniecznym w parku. No niestety, no on jest, on przeszkadza przyrodzie, no musimy
puszy
coś z nim
zwierzątka,
zrobić.
Tak. Robi brzydkie zdjęcia misiowi, a jeszcze dokarmia go dodatkowo.
A tymczasem tutaj przedstawiciele parku mówią nie, że fajnie, że są ci turyści, park jest dla turystów i niech ci turyści rzeczywiście łażą nad to morskie oko, niech łażą po tej kościeliskiej i po tych innych szlakach, a resztę parku mają dla siebie, więc właściwie parkowi turyści nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, no też umówmy się, każdy turysta stawia kilka złotych za wejście na teren parku. Ale tak, znowu, park nie chce podnosić opłat za bilety, dlatego żeby nie ograniczać dostępu do gór, bo Tatry są dla wszystkich.
I w tej rozmowie pada wielokrotnie to, że nie tylko góry są dla wszystkich, ale także wyczuwałam bardzo mocny nacisk również na edukację, bo nie chodzi o to, żeby każdy tam wchodził i zachowywał się jakkolwiek, tylko żeby był to turysta świadomy, który wie, jak dbać o tą przyrodę i jak zachować to miejsce, które odwiedza, które jest bardzo cenne zarówno przyrodniczo, jak i historycznie, jak i kulturowo, w nienaruszonym stanie.
No właśnie, tym bardziej, że ten biedny turysta, który chciał pojechać do Hurgady czy do Sharm el Sheikh, a znaczy właśnie tam mógłby pojechać, ale z jakiegoś powodu nie pojechał,
może
bo na przykład
się nie zaszczepił. Albo nie chciał się badać.
Tak, więc wybrał te Tatry, w których nigdy nie był, no i ciężko to nam sobie wyobrazić, ale no nie wie, jak się zachować. No i wtedy wjeżdżają edukatorzy, którzy biorą takich ludzi w obroty, i oni już są świetni, nie śmiecą i w ogóle nie hałasują, są idealnymi turystami. Oczywiście tak nie jest. Ale
świadomość na pewno bardzo mocno jest podnoszona właśnie przez te edukacyjne działania Parku Narodowego, o którym, jeżeli macie ochotę, możecie posłuchać właśnie w odcinku z Jaśkiem Sabałą. Ta rozmowa później rozwijała się w ciekawym kierunku, bo Kuba nie byłby sobą, gdyby nie zapytał o wypadki związane właśnie z morskim okiem, czyli nagłe zapadnięcie zmierzchu lub zmęczenie turystów na asfalcie.
To na szczęście są pojedyncze przypadki. One są no, nagłaśniane przez media, trafiają gdzieś tam do internetu, czasami wracają, kolejne raz są odgrzewane te historie, ale tak w skali tych milionów ludzi, to tych wypadków czy takich akcji nie ma aż tak dużo. I myślę, że no, patrząc na statystykę, tak, jeśli mamy właśnie gdzieś milion turystów, no to te kilka osób czasami wygeneruje taką sytuację, natomiast nie jest to skala, która by tutaj była problemem dla ratowników, bo mamy tutaj świetny system ratownictwa, tak, mamy to tutaj w Tatrach na miejscu, ani też dla przyrody, więc to są takie pojedyncze sytuacje, które raczej tutaj nie ma ich co demonizować jakoś.
No właśnie, no bo też warto pamiętać o tym, że poniekąd ruch jest kanalizowany na tych kilku szlakach, przede wszystkim tego Morskiego Oka, ale również Dolina Kościńska, Chochołowska, jakiś jeszcze jest taki z tych, no Kasprowy wiadomo.
Wierch, tak. Tutaj kolejka trochę kanalizuje tych ludzi, więc może to dobrze właśnie, że w takich miejscach idą nas ludzie mniej świadomi, bo zauważmy, że te akcje na przykład tych nocnych powrotów, tak, dzieją się na asfalcie, tak, a nie gdzieś w trudnym terenie, więc takich ludzi można dość szybko rzeczywiście ewakuować z takiego miejsca, jeśli jest już zagrożenie dla ich zdrowia czy życia. Dlatego też nie ma jakichś limitów wejść na szlaki. Nie chciałbym, żeby ci turyści, którzy przyjeżdżają w Tatry i chcą iść do Morskiego Oka, dowiedzieli się, że nie mogą tam pójść i żeby musieli szukać innego miejsca na swoją wycieczkę, bo być może wybraliby zbyt trudny szlak, być może ślad po sobie też by dużo większy zostawili, bo po drodze nie byłoby toalet, szlak byłby po prostu trudniejszy, więc myślę, że to jest duży plus, że ci turyści sami wybierają właśnie te miejsca i bezpieczniejsze, i tak lepiej zagospodarowane.
Czyli okazuje się, że Morskie Oko, spoko. Taki sucharek sobie przygotowałam wcześniej.
Była kiedyś taka piosenka na Euro, koko, Euro, spoko.
Powiem ci, że słabo porównujesz.
Mogłabyś pisać piosenki na Euro generalnie, to chciałem powiedzieć.
A nie, to wolałabym Eurowizję. To była perspektywa Tatrzyńskiego Parku Narodowego, a ciekawa jestem, jak sprawę Morskiego Oka widzi fotograf.
Kasia się uparła na to Morskie Oko, strasznie nie widzi dlaczego.
Cisnę. To ja wybierałam fragmenty do tego podcastu, ze wszystkich tych podcastów z Małopolska w stylu slow, więc Kuba jest tu zaskakiwany ilością Morskiego Oka. A co? Bo ja generalnie bardzo nie lubię tej trasy na Morskie Oko i wzbijam się na wyżyny swojej kreatywności, jak na przykład wejść na rysy totalnie omijając Morskie Oko i zaczynając chociażby z polskiej części Tatr.
Dlatego kolejny rozmówca powie, jak polubić to jedno bądź co bądź z najpiękniejszych miejsc w Tatrach.
Nie da się chodzić po Tatrach, żeby nie bywać nad Morskim Okiem i na trasie do Morskiego Oka. Ja akurat nawet sprawdziłem, o jakiej porze nad Morskim Okiem jest najlepszy widok i nie ma ludzi. Jest to godzina 9 rano latem, dlatego że ci, co idą na rysy i na szlaki w góry, już wyszli z reguły ze schroniska, a ci, co przyjeżdżają z dołu, jeszcze nie doszli. I wtedy również się w dolinie pojawia światło i wtedy zdjęcia Morskiego Oka można zrobić bez tłoku. Więc ja mam takie doświadczenia, że tak naprawdę nad Morskim Okiem zazwyczaj, kiedy jestem, nie ma ludzi albo jest ich bardzo mało i ci ludzie się faktycznie pojawiają dzikim tłumem na tym szlaku, kiedy ja już wracam. Więc z reguły to jest tak, że ja schodzę jako jedyny, a 30 tysięcy osób idzie dopiero do góry.
No popatrz, a myślałam, że to tylko my mamy tak w górach, że zawsze idziemy pod prąd i ludzie się na nas dziwnie patrzą, że to nie ta godzina.
Tak, bo chodzisz z fotografem. Zresztą chodzenie fotografa z niefotografką jest, zdradzę wam, dosyć ciężkie z reguły. Mamy inne cele.
Kuba, czy możemy nie prać naszych brudów małżeństw?
Przecież po to jest ten podcast.
No dobrze, to powiedz, kto to był?
Karol Linartowicz jest znanym fotografem górskim i jego zdjęcia, jeżeli nie są wam znane, to koniecznie zobaczcie. Z Karolem nam się tak dobrze rozmawiało, że nagraliśmy 1,5 godziny rozmowy, także jest 0,5 godziny o Małopolsce, gdzie Karol zdradza najciekawsze szlaki dla siebie, najciekawsze miejsca fotograficzne w Małopolsce. Kasia je wycięła, żeby zostało tylko Morskie Oko.
Ciekawe czemu.
A w podcaście, który opublikujemy pewnie za dłuższy czas, opowiemy szerzej o fotografii, czym jest fotografia krajobrazowa, jak fotografować krajobrazowo i dlaczego ja, Jakub, nigdy nie będę fotografem krajobrazowym.
To będzie taki osobisty odcinek, słyszę.
No każdy o fotografii jest osobisty, bo to bardzo osobista rzecz. Swoją drogą, reklama. Kurs fotograficzny, właśnie zamieściłem datę na swojej stronie. Jakby ktoś chciał się zapisać na kurs fotograficzny do mnie, a nie do Karola.
No to są dwa zupełnie inne kursy, bo twój kurs absolutnie. O czym będzie?
O fotografii podróżniczej, ale dobra, wróćmy do tematu.
No dobra.
Teraz będą GoProwcy. I zawsze mnie ciekawiło, mimo że znałem odpowiedź na to pytanie już, ale i tak je zadałem, co GoProwcy myślą o tych głupich turystach, którzy są nieprzygotowani, nie znają gór, nie wiedzą jak się zachować i potem trzeba ich ratować.
To jeszcze dopowiem, że Kuba jak mówił głupi turyści, to zrobił quota.
Tak jest. I zeszliśmy już z Tatr, jedziemy teraz na Babią Górę.
Nie, no naszą rolą nie jest absolutnie ocenianie nikogo i absolutnie tego nie robimy. Naszą rolą jest pomóc właśnie, jeśli komuś noga się podwinie. Natomiast można powiedzieć, że my również nawet uczymy się na takich turystach tego, co może nas zaskoczyć i co może się wydarzyć. Każdemu się może zdarzyć, tak można powiedzieć. Góry są dla każdego. Jeśli ktoś popełnia błąd jakiś, ja na przykład nie spotkałem się dwa razy z tym samym turystą, który popełnił ten sam błąd. Czyli wyszedł na przykład na Babią Górę i wtedy akurat nie był dobrze ubrany, to ja drugi raz takiego już turysty nie spotkałem, bo wtedy myślę, że on również uczy się na swoich błędach, tak jak każdy uczy się na swoich błędach. No i wtedy już następnym razem ma już nauczkę i troszeczkę go to nauczyło, że warto mieć ze sobą troszeczkę więcej, jeśli się wybieramy właśnie w góry. Natomiast nie oceniamy nikogo, my jesteśmy od pomagania, od ratowania i to jest nasza główna rola.
W mediach słyszy się oczywiście o jakichś szpilkach, nie wiem, tam słabym ubiorze i tak dalej, ale to są takie najbardziej jaskrawe wypadki. Natomiast rzeczywiście 99,9%, no to jest albo nieszczęście, albo jakiś pech, albo coś zawiodło na linii takiego turysty.
Słyszycie więc, że generalnie ratownicy są bardzo wyrozumiałymi ludźmi, którzy z chęcią niosą ten ratunek i w momencie, kiedy dzieje się coś nie tak, to lepiej skorzystać z aplikacji Ratunek, niż tego nie zrobić.
Ja w ogóle kocham GoProwców. Miałem z nimi do czynienia parę razy, w sensie nigdy mnie nie ratowali, ale współpracowaliśmy przy jakichś tam akcjach i to są naprawdę ludzie, którzy mają misję niesienia pomocy i to jest tak fantastyczne, że aż bym się wzruszył. Także polecam posłuchać rozmowy zarówno z Łukaszem Donatem, jak i Marcinem Trybałą, który jest też strażnikiem w Babiogórskim Parku Narodowym, więc mówimy również o Babiogórskim Parku Narodowym. I jeżeli widzimy go proca na szlaku, no to pozdrowić, przybić mu piątkę. Tak, bo to są ludzie, którzy naprawdę robią bezinteresownie fantastyczną robotę.
W ogóle to, co... To taka będzie dygresja, uwaga moja. Podoba mi się bardzo w Stanach, a czego nie ma w ogóle w Polsce, to dziękowanie. W Stanach oczywistą rzeczą jest to, że gdy ktoś jest weteranem i nosi na przykład czapeczkę czy koszulkę, że jest weteranem,
I am a veteran.
To normalne jest to, że podchodzi do ciebie osoba obca i dziękuje ci za twoją służbę. I
thank you for your service.
I super byłoby to przeszczepić na polski grunt i po prostu w momencie, kiedy widzimy pana goprowca albo panią goprowiec, to po prostu mu podziękować za jego służbę.
O, te feminatywy to są problem, nie? Pani GoProwczyni?
Chyba tak, ale no chyba tak.
GoProwca? Ratowniczka.
W tym podcaście poruszyła mnie bardzo mocno jedna historia, bo nie wiem, czy wiecie, chyba raczej się nie chwaliłam, że po prostu zaczęłam biegać. I padła tam jedna opowieść na temat śmierci w górach.
Był taki okres, taki bardzo dobry biegacz, który z przyczyn do teraz niewyjaśnionych, jak to mogło się tam wydarzyć, natomiast znaleźliśmy ciało tego biegacza, tego turysty, który tutaj często biegał, był bardzo wysportowany, natomiast no nie udało się go uratować. I rok później jego ojciec, który wybrał się tutaj na rocznicę na mszę, również został w górach, dostał zawału i również nie udało się go uratować. Więc to jest takie zrządzenie losu, natomiast tak, no śmiertelnych wypadków niestety też jest troszkę i również się zdarzają.
Jest jeszcze jeden bardzo popularny rodzaj wypadków, na szczęście rzadko śmiertelnych, to wypadki rowerowe. Wokół Babiej Góry jest świetny ośrodek enduro, gdzie można sobie pojeździć na single trackach i to jest naprawdę coś fantastycznego. Sport, który absolutnie uwielbiam. Niestety jednak mocno awaryjny i no, łatwo się połamać na rowerze. Także jeżeli ktoś nie jest zainteresowany rowerami enduro, to porozmawiając z prawdziwym ekspertem na temat turystyki rowerowej w Małopolsce, z Wojtkiem Gojem, autorem przewodników, jakie są jego najlepsze trasy w Małopolsce?
Szlak wokół Tatr należy rozumieć na dwa sposoby, już wytłumaczę jakie. Po pierwsze rozumieć tak, jak się słyszy, czyli po prostu jest to pętla wokół Tatr, docelowo 280 km rowerowej przygody, czyli ścieżki powinna być docelowo wszędzie dedykowana ścieżka rowerowa, czyli poza ruchem drogowym. Natomiast Tatr jest 1/4 w Polsce, a 3/4 na Słowacji. I o ile po polskiej stronie jest całość gotowa, czyli od jednego miejsca przekraczania granicy ze Słowacją do drugiego jest wszystko gotowe i jedziemy naprawdę wygodnie, super ścieżką rowerową, ponad 70 km, tak po stronie słowackiej jest różnie i jest miszmasz. Tak bym powiedział, że jest to taki raczej polski projekt, trochę mniej słowacki, więc na słowackiej stronie jest przeróżnie. Jedzie się nieraz naprawdę pięknymi, ustronnymi drogami, ale też ścieżkami rowerowymi, ale też jedzie się czasami po prostu drogą krajową po poboczu i słucha się, czy zza pleców jedzie za nami jakiś tir, czy nie jedzie. Więc to jest jakby pierwsze rozumienie szlaku wokół Tatr, czyli pętla wokół Tatr. Natomiast drugie rozumienie, to mniej oczywiste, szlaku wokół Tatr, to jest to po prostu projekt, który ma na celu budowanie ścieżek rowerowych na Podtatrzu. I tu mówię celowo Podtatrzu, bo Podtatrze to nie tylko Podhale, ale też skrawek Spisza i skrawek Orawy. I w ramach tego jakby tego rozumienia projektu szlaku wokół Tatr po polskiej stronie powstało już mniej więcej 250 km ścieżek rowerowych. Rozumiem przez ścieżkę rowerową przede wszystkim ścieżkę poza ruchem drogowym, czyli bezpieczną, którą możemy jechać, czyli jakby dedykowaną, jest nawet taki skrót DDR, dedykowana droga rowerowa. W większości i najlepiej, jeżeli to są asfaltowe i tutaj na Podtatrzu w 90% tak mniej więcej bez liczenia z głowy to są ścieżki asfaltowe i jest pewna część szutrowych. Co do standardu, dobry standard tak trochę narzuca, czy można powiedzieć narzuca program ogólnomałopolski, czyli Velo Małopolska, w ramach którego powstała ścieżka Velo Dunajec wzdłuż Dunajca z Zakopanego aż do powiedzmy okolic Tarnowa i tam faktycznie są przyjęte konkretne szerokości ścieżki rowerowej, jaka nawierzchnia, jaki maksymalny kąt nachylenia i tak dalej. No to wszystko te takie twarde dane, one gwarantują to, że rowerzysta, który nie wie, czego się może spodziewać w danym miejscu, wie, że jeżeli to jest ścieżka właśnie w danym standardzie budowana, no to sobie da radę. Leży tu przed nami na stole w tym momencie przewodnik Podhale, Orawa i Spisz na rowerze i to jest przewodnik taki po polskiej stronie, ale kończymy, no już właściwie poszedł do składu taki przewodnik, który będzie się, najprawdopodobniej się będzie nazywał po prostu Szlak wokół Tatr. Chyba rowerowy przewodnik wyprawowy, jak przejdzie ten podtytuł. W nim będą, uwaga, nie jedna pętla, a 3 pętle, czyli z uwzględnieniem właśnie tego, że ktoś może jechać szosą, czyli albo po prostu chce jechać 100% po asfalcie, ale też na przykład będzie pętla gravel i pętla oficjalna. Natomiast odpowiadając na pytanie, rower trekkingowy, rower crossowy jak najbardziej, szosa trudno i też trochę szkoda jechać na szosie, bo omija się kilka naprawdę przepięknych miejsc, gdzie są na przykład szutrowe ścieżki wiodące przy samej rzece, no i szosą tam się nie da przejechać. No jakby tak też w ogóle samo objechanie Tatr czy szlaku wokół Tatr jest w środowisku kolarskim takie dość popularne, żeby objechać w jeden dzień Tatry dookoła, 210 czy 220 km. No to jakby ja rozumiem to trochę inaczej. rozwinięcie, można powiedzieć, nazwy szlaku wokół Tatr. Jest to historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr i też ten przewodnik tak będzie właśnie napisany dla kogoś, kto chce minimum 3 dni spędzić na tej trasie wokół Tatr, żeby też poznać trochę zabytków, przyrody, historii, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo bogaty region.
No super, super taki wyjazd dookoła Tatr, pojeździć sobie rowerami, przygotowaną trasą.
I wcale nie bardzo pod górkę.
No ekstra. Jeszcze fajniej byłoby to połączyć z winem.
Czyli ruszyć szlakiem Enovelo.
Idealnie.
Byłem zaskoczony mocno, kiedy dowiedziałem się, że taki szlak istnieje, a dowiedziałem się już na miejscu, bo byłem zainteresowany konkretnie winem.
Ku zaskoczeniu wszystkich.
I trafiłem do domu Andrzeja Hausa. Andrzej Haus ma super house.
Widzę, że to jest odcinek pełen sucharków, które sobie każdy z nas przygotował wcześniej.
Ma piękny dom, zbudowany właśnie w winnicy, na stoku zbocza, z widokiem...
Stoku zbocza?
Na stoku góry. Południowe zbocze, gdzie rośnie właśnie winorość, którą sam zasadził.
Południowo-zachodnie, z tego co pamiętam.
No właśnie, właśnie to. Z widokiem na Dunajec. No widok ze 100 milionów, naprawdę. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że takie widoki mogę w Małopolsce znaleźć, dlatego że no umówmy się, jednak architektura Małopolski kojarzy mi się z tym Podhalem, gdzie jest napaćkane...
Baneroza,
te chałupy jedna na drugiej, no nie wygląda to fajnie, te rozlazłe te wioski. Natomiast w okolicach Tarnowa, właśnie w zakolu Dunajca, są te w miarę kompaktowe, fajne wioseczki, łagodne wzgórza, takie, no nie może jak w Toskanii, no i one są porośnięte winnicami. To jest region winny w Małopolsce, jeden z w ogóle z lepszych regionów winnych w Polsce, już nie śmiem tutaj sądzić, który jest lepszy. I tam ugościł mnie właśnie Andrzej, który własnoręcznie stworzył od zera winnicę, wykarczował zbocze i tak dalej, i tak dalej. No, mnóstwo ludzkiej pracy włożone w fantastyczną, nową winnicę.
Jedyną trudnością związaną z jego winnicą jest to, że po dniu jazdy rowerem trzeba podjechać pod górkę, żeby mieć idealny finisz z winami.
Tak, idealny zachód słońca nad Dunajcem w winnicy to właśnie tam.
Tutaj się tak naprawdę krzyżuje kilka tych szlaków rowerowych. Enovelo to jest najmłodszy z nich, bo w tym roku dopiero powstał po winnicach właśnie tutaj naszego tarnowskiego rejonu. Jest jeszcze tutaj Velo Dunajec, które też tędy przebiega, jeszcze trasa Eurovelo, to jest chyba częścią Eurovelo, zawiera w sobie Velo Dunajec chyba, tak. Więc no, są naprawdę fajne trasy rowerowe tutaj po lasach, po górkach, są zabytki, są bardzo ciekawy szlak I wojny światowej, tutaj przebiegał front Gorlicki, najdłuższa bitwa tutaj na wschodzie, więc jest mnóstwo takich cmentarzy odrestaurowanych wzdłuż właśnie ulic, którymi można sobie przejeżdżać, to wszystko w lasach, bardzo ładnie wygląda. Trasy są dosyć trudne, jak rowerzyści mówią, bo są podjazdy, górki.
Zwłaszcza kiedy się zatrzymujesz w winnicach.
To zatrzymują się zazwyczaj na wieczór i ruszają w południe. Fajne są trasy, albo to wiedzie grzbietami, że tak powiem, tutaj wzniesień przez lasy, więc widoki bardzo ładne, albo wzdłuż Dunajca, więc też ma to swoje uroki. Jak ktoś jeździ, to raczej będzie zadowolony.
No skoro mieszkaniec Małopolski mówi, że widoki będą dobre i że będzie pan zadowolony albo pani, no to nie ma na co czekać. Mnie w tym odcinku najbardziej zaskoczyło to, że podobno polskie wina są bardzo dobre. Muszę się przyznać, że piłam trochę polskich win. Tak, Kuba, chcesz coś powiedzieć?
Nie, dobrze, przyznałaś się już nic nie mam do zadania.
Ale jednak moje serce leży gdzieś indziej zupełnie, nie w polskich winach. A tu się okazuje, że polskie wina są naprawdę dobre i mamy nawet jedną odmianę, która robi szał.
Odmiana nazywa się Jutrzenka.
Ale nie wyprzedzajmy faktów, może dajmy powiedzieć naszemu ekspertowi.
Generalnie polskie wina są dobre i to nie jest to jakby slogan i patriotyzm, natomiast naprawdę to jakby wynika ze skali produkcji. Większość tych win to są naprawdę wina rzemieślnicze, bo zbiory oczywiście ręcznie, prawie każde grono jest przeglądane, jak tam jakaś jagoda się trafi, no zdarza się, gdzieś tam ptak dziobnie, czy tam osa nadgryzie, jak jest pleśniała, to się ją wykrawa, no to po prostu są wina czyściutkie i to się potodzi z namaszczeniem, bo nawet i dlatego, że na początku drogi nie można sobie pozwolić na to, żeby zrobić zły produkt, no bo to już pójdzie opinia i jest jakby winnica spalona. Czym się charakteryzują? Generalnie białe polskie wina są mocno owocowe, aromatyczne. To wynika jakby z klimatu troszkę, bo my jesteśmy mimo wszystko w tym chłodnym klimacie, jeżeli chodzi o winogrona. Różnica temperatur dnia i nocy, no to akurat my tym wygrywamy. Wina z południa, z Europy, czy tych z ciepłych klimatów nie są takie aromatyczne. No oczywiście to też zależy od odmian, bo są odmiany, które
jakby same z siebie nadają pewne aromaty bardzo charakterystyczne dla danej odmiany, więc winiarz sobie sam częściowo sadząc taką, a nie inną odmianę decyduje, jaki charakter wina będzie robił. Nie? Gewürztraminer, o którym wspomniałem, nie wiem, kobiety przepadają za tą odmianę, ma aromaty płatków róż, owocu litchi. Tutaj u mnie fajne wychodzą aromaty kwiatu konwali, czy na miodu lipowego. Juczenka na przykład u mnie, to jest taka ciekawostka, zupełnie przypadkiem się o tym dowiedziałem, to jest polska odmiana, właśnie przez tego pana myśliwca wyhodowana, jedyna tak naprawdę, z której się polska, z której się...
Jutrzenka,
z której się wina robi w Polsce.
Białe czy czerwone?
Białe i tak naprawdę chyba tylko w Polsce, tam z tego co słyszałem, to naprawdę sporadycznie na grządki Morawianie kupują, natomiast inni jeszcze tego nie znają. To jest nasz plus, bo jak obcokrajowcy mi tu czasami przyjeżdżają, jak spróbują wina z jutrzenki, to nie wiedzą gdzie są, bo to jest... No zupełnie coś nowego, inne aromaty, no to ona w zależności jak jest winifikowana, no wiadomo też na jakiej ziemi rośnie, jaki rok, no to przefajne aromaty potrafi dawać. Zazwyczaj jest tam gruszka, jabłko takie delikatnie, natomiast żółty melon, natomiast z pewnej winifikacji wychodzi bardzo fajnie mocna mięta, nieraz bardzo taka soczysta, dojrzała brzoskwinia. Skoszone trawy, takie suche, ziołowe nuty, jakieś oregano wyskakuje, także że przefajna odmiana, bardzo aromatyczna. Nawet jest dobra tak jako owoc, ale szkoda, bo wino jest fajne. I to jest tak naprawdę wino z odmiany jutrzenka. U mnie to jest takie chyba sztandarowe wino. Nie mówię, że najlepsze z moich, według oczywiście mojego uznania, to jest wszystko subiektywne, natomiast sztandarowe, dlatego że ja tego mam 720 krzewów. To jest tak naprawdę niewiele, natomiast 2 lata temu jeszcze to wystarczyło, według takiego jednego znajomego, który statystyki prowadzi w Polsce, mając te 720 krzewów, wystarczyło, żeby to była 2. największa plantacja jutrzenki na świecie.
Gratuluję.
Także, dziękuję. Normalnie poczułem się wtedy jak potentat. Zupełnie przypadkiem właśnie tak Wojtek, on takie statystyki prowadzi. No ale to tylko dlatego, że to mówię, raz, że to jest bardzo młoda odmiana, no ludzie bali się tego sadzić, 2, że się tylko w Polsce sadzi. Stąd to wyniknęło, że akurat ja więcej nasadziłem i tak się stało, a nie inaczej. Srebrna Góra w Krakowie, duża winnica, największa winnica w Małopolsce ma tego więcej. Myślę, że w tym momencie już jest na pewno kilka winnic, które mają więcej ode mnie, no bo teraz sadzą duzi, więc oni jak tam sadzą, to już sadzą w tysiącach sztuk.
Więc oczywiście zakupiłem wino jutrzenka, tylko problem polegał na tym, że jest to wino niekonserwowane, przynajmniej nie tak, ono nie może wytrzymać za długo, zwłaszcza kiedy jest wysoka temperatura, akurat był to sierpień, no i niestety drżałem po prostu o jakość tego wina w moim samochodzie, czy on po prostu nie skwaśnieje, a na szczęście udało mi się je całe w miarę i zdrowe przewieźć do Poznania.
I było przepyszne.
Tak, a jeżeli mówimy o winie, no to kojarzy nam się oczywiście z relaksem. A relaks to inaczej po polsku chill out. I wyobraźcie sobie, że istnieje pewna impreza na Spiszu, która nazywa się Chill Outdoor Camp, czyli połączenie relaksu z outdoorem, kolejne piękne polskie słowo, czyli przebywanie w naturze. Organizatorem tego jest Bartosz Malinowski, który jest również przewodnikiem beskidzkim. No i opowiedział nam o innej stronie gór polskich, o tych nie bardzo spektakularnych szczytach, ale o górach, które oferują piękne widoki, puste przestrzenie i ciekawe doznania kulturowe. Oprócz takich imprez wędrownych, Bartek też stawia na edukację i co mnie najbardziej zaciekawiło, organizuje również szkolenia topograficzne, czyli mówiąc po ludzku, z posługiwania się mapą papierową. Czy to jest w ogóle dzisiaj potrzebne?
Posłuchajmy.
Zainteresowanie tymi szkoleniami topograficzno-nawigacyjnymi każdego roku jest coraz większe. Co ciekawe, na te zajęcia przyjeżdżają często ludzie młodzi, ludzie w średnim wieku, którzy gdzieś jeszcze dawno, dawno temu mieli styczność, czy chociażby przez obozy harcerskie, czy przez różne inne kluby, styczność z mapą i z kompasem i zwyczajnie zapomnieli, jak to działa. A są osoby, które nigdy wcześniej nie miały w rękach kompasu ani mapy. Jest to absolutnie czarna magia. A to poruszanie się z mapą i z kompasem w dzisiejszych czasach faktycznie może wydawać się całkowicie zbędne i no gdzieś nawet ani niepotrzebne i trochę bez sensu, bo jeżeli mamy GPS-y, mamy smartfony, no ale jak pokazuje historia, jak pokazują akcje ratunkowe, bardzo często dochodzi do zagubień turystów w prostych górach, którzy zgubili szlak albo zrobiło się ciemno, nie mają latarki, nie potrafią się w tych górach odnaleźć i każdego roku takich zagubień to są setki turystów. I po takim szkoleniu wszyscy nasi uczestnicy doskonale potrafią odnaleźć się w terenie poza szlakiem, wiedzą co zrobić, nawet jeżeli jest to załamanie pogody, jeżeli przyszła noc, jeżeli zdarzył się jakiś wypadek, co należy w jakiej kolejności i jak zrobić, aby było to przeprowadzone wszystko sprawnie, szybko i bezpiecznie. Także te kursy, te szkolenia nawigacyjno-topograficzne, one oprócz tego, że szkolimy właśnie z poruszania się poza szlakiem, uczymy poruszania się w nocy poza szlakiem, umiejętności dobierania trasy tam, gdzie tych szlaków nie ma. Uczymy też zwyczajnie bezpieczeństwa górskiego, co zrobić w różnych sytuacjach awaryjnych. Czy to właśnie będzie biwak awaryjny, czy komuś się coś stało i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w zależności od pory roku, bo te szkolenia odbywają się i latem, i zimą, i jesienią. Także te warunki atmosferyczne też mają wpływ na podejmowanie odpowiednich decyzji. Jak najbardziej uważam, że jest to ciekawy fragment tutaj zdobywania tej wiedzy takiej nawigacyjno-topograficznej, bo tego jest bardzo mało. Po prostu jakby obserwuję od wielu lat branżę outdoorową i takich szkoleń z poruszania się w terenie z mapą i z kompasem zwyczajnie nie ma. I wszystko jest okej do momentu, jeżeli masz aplikację w telefonie, korzystasz z GPS-u i tak dalej, ale w momencie, jeżeli ten telefon się rozładuje, albo cokolwiek innego się stanie, to w tym momencie tak naprawdę jesteśmy w kropce i co dalej? No tutaj ta umiejętność wykorzystania kompasu i wykorzystania mapy w wielu przypadkach okazuje się niezbędna. Jeżeli mamy zajawkę na góry typu Gorgany, czy Czarnochora, czy jakieś inne góry Rumunii, Ukrainy, czy jeszcze bardziej dzikie, no to już wtedy ta umiejętność wykorzystania mapy i kompasu okazuje się absolutnie niezbędna. Poruszanie się z mapą i z kompasem daje ogromną frajdę i niezależność, bo tak naprawdę możemy sobie znajdować grzbiety, możemy poruszać się po terenie, gdzie osoby, turyści poruszające się wyłącznie po szlakach nie mają tam wstępu, bo zwyczajnie się bardzo szybko zgubią i nie będą w stanie znaleźć drogi wyjścia z takiej sytuacji. Osoby sprawnie poruszające się z mapą i z kompasem mogą tak naprawdę dowolnie poruszać się po każdym terenie. Daje to niesamowity fan i też daje taką bardzo fajną umiejętność zdobywania informacji o tym, co widać. Czyli w ciągu sekundy możemy od razu sprawdzić, co jest przed nami, co to za grzbiet, dokąd on prowadzi. I daje od razu możliwości chociażby zaplanowania kolejnej trasy, bo widać, że kilka kilometrów od nas jest piękny, odsłonięty połogi grzbiet, którym na pewno będzie fajna wycieczka skiturowa. I w tej chwili latem też organizuję takie wyjazdy właśnie chill outdoorowe w okresie lata, tylko do tego, aby przygotować je pod kątem zimy. Czyli wyjeżdżam za chwilkę na pomiar w góry Ukrainy w okresie lata, po to, aby przygotować trasy pod zimę, pod skitury. Także dzięki takim umiejętnościom możemy dowolnie o każdej porze roku bardzo fajnie wędrować, a jeżeli mamy jeszcze to połączone z umiejętnościami pierwszej pomocy, ratownictwa, autoratownictwa, no to wtedy to bezpieczeństwo jest wysokie, aczkolwiek no zawsze wszystko może się w górach zdarzyć, dlatego też uczymy tego, co należy zrobić w danej sytuacji zastanej.
Bartek opowiada w swoim podcaście bardzo dużo na temat tego, jak piękne są Beskidy i gdzie pójść, żeby zobaczyć niesamowite widoki. Ciekawiło mnie również to, czy jego zachwyt nad Beskidami jest osamotniony, czy może właśnie nie. Posłuchajcie, co sądzi o tym Karol Nienartowicz.
Ja w ogóle, odkąd mieszkam w Małopolsce, to się zaprzyjaźniłem też całkiem nieźle z Beskidami, z którymi wcześniej może nie powiem, że gardziłem, ale jakby nie wzbudzały mojego dużego zainteresowania. I Beskidy zawsze mi się wydawały taką, powiedzmy, inną wersją Sudetów, czyli raczej mało spektakularnych gór, ale mieszkając tutaj właśnie w Małopolsce, zaprzyjaźniłem się z niektórymi miejscami w Beskidach, które właśnie szczególnie mi się spodobały. I ostatnio takim moim dużym odkryciem jest Beskid Sądecki, gdzie wydaje mi się, że jest to no na pewno jedno z najciekawszych pasm beskidzkich i stosunkowo mało znane jest. I rzeczywiście ten Beskid Sądecki bardzo przypomina mi Karpaty ukraińskie i rumuńskie, czyli w zasadzie te pasma Karpat, które są uznawane za najciekawsze, najbardziej dzikie, jest właśnie w Beskidzie Sądeckim dużo podobieństw. Wcześniej w Beskidzie Sądeckim nie byłem nigdy przed moją przeprowadzką do Małopolski i to jest faktycznie takie dla mnie duże odkrycie. Bardzo mi się spodobało również z takich fajnych miejsc w okolicy, spodobało mi się też Pogórze Rożnowskie, gdzie też tak naprawdę pierwszy raz przyjechałem dopiero w ubiegłym roku, a fotograficznie odkryłem je dopiero tej wiosny. gdzie w Tatrach, kiedy jest dużo śniegu wiosną, nie za bardzo jest okazja, żeby robić jakieś fajne plenery, to właśnie wtedy często podróżuję po tych niższych pasmach górskich i właśnie bardzo zainteresowały mnie tej wiosny pogórza, czy to było pogórze właśnie Rożnowskie, czy też pogórze Dynowskie trochę dalej też. W każdym razie to są takie miejsca, które są jakimś moim odkryciem tegorocznym w ogóle.
Na koniec jeszcze słów kilka o zmianach w polskich górach. Kasia tutaj zmontowała ten odcinek tak, żeby poświęcić pewną uwagę kupie. Właściwie kanalizacji, no dobrze. Ale o kupie też jest, tylko że w odcinku z Jaśkiem Sabałą, czyli sakramentalne pytanie, jak zrobić kupę w lesie.
Żeby poznać tą sekretną wiedzę, musicie odpalić podcast Małopolska w stylu slow, odcinek z Jaśkiem Sabałą.
Tak, natomiast rozmawialiśmy z nim również o tym, co Park Narodowy robi właśnie, żeby poradzić sobie z tym rosnącym strumieniem turystów, jak kanalizuje ten ruch. Właśnie kanalizuje, to jest pierwsza rzecz, to znaczy tworzone są stacjonarne toalety w Tatrach. Rzecz w Polsce do tej pory nieobecna, natomiast w Stanach właśnie wszędzie jest normalne, te toalety są czyste, fajne i naprawdę jest to dobra rzecz, aczkolwiek tam działają na innej zasadzie, bo tam mają jakby zbiorniki na nieczystości. No tutaj w Polsce te zbiorniki przy tym obciążeniu ludźmi zapomniałyby się bardzo szybko, dlatego w Tatrach jest budowana kanalizacja tak. I nawet schroniska takie jak Pięć Stawów czy Murowaniec będą prędzej czy później skanalizowane. Ale nastąpiło też parę innych bardzo ciekawych innowacji, nawet na skalę światową bym powiedział, czyli hybrydowe wozy konne.
No opowiedz mi o tym.
Tego nie poruszyliśmy chyba w podcaście, ale nie wiem, czy wiecie, no zawsze są co roku znowu nagłówki gazet, że jakiś koń padł w tym Fasiągu, że one są przeciążane i jakie biedne te konie.
No bo są biedne.
Oczywiście, a turyści jednak chcą jechać, bo przecież nie chce im się iść tych kilometrów wielu do schroniska. No i Park wymyślił rozwiązanie hybrydowe, to znaczy silnik elektryczny, który włącza się, kiedy koń jest zmęczony. Na razie są chyba dwa prototypowe tego typu wozy i zdają egzamin, także możemy się spodziewać, że za parę lat, za pieniądze z naszych biletów, za projekty unijne zostaną kupione kolejne wozy, no i cierpienie koni zostanie zakończone.
Bardzo fajna opcja, naprawdę też nie wiedziałam o tym, super, że w ogóle się doczytałeś czegoś takiego.
Tak, to było dosyć szeroko obecne w mediach, no bo jest to rzeczywiście technologia XXI wieku, wkracza nawet do Fasiągów.
No dobrze, no to może wróćmy do skanalizowania i posłuchajmy, co o tym mówi Jasiek Sabała.
Wróćmy na ziemię, albo nawet pod ziemię.
Jest projekt skanalizowania większości budynków, gdzie są właśnie takie stacjonarne toalety, bo te biologiczne oczyszczanie ścieków w tym górskim terenie, a dwa przy takim nierównomiernym bardzo rozkładzie ruchu turystycznego, no nie do końca działają. Mamy okresy, kiedy dziennie z tej toalety chce skorzystać kilkaset osób, kilka tysięcy osób, a mamy okresy, kiedy tych turystów jest bardzo mało, więc najlepsze wyjście to po prostu skanalizowanie tych obiektów i można było zauważyć w sezonie letnim prace, które były prowadzone w kierunku Kalatówek, w kierunku Doliny Kondratowej, gdzie właśnie będzie kanalizacja, ale też te tojtoje, które stoją przy szlakach, z których nie zawsze chcą korzystać turyści, bo im na przykład brzydko pachnie, będą stopniowo zamieniane na stacjonarne toalety w takich miejscach, gdzie po prostu jest duży ruch, czyli przykładowo przy wejściach do dolin, podpięte do kanalizacji, czyli już nie z biologiczną oczyszczalnią, tylko właśnie z doprowadzeniem ścieków do kanalizacji. No to są duże inwestycje kosztowne i chwile trwają, ale rozwiążą już dużo problemów, bo rzeczywiście no, przy tych ilościach ludzi, to ta ilość ścieków, o których mówimy, to by w sezonie mogło jakieś jezioro tatrzańskie wypełnić.
A czy takie schroniska wyskogórskie jak Murowaniec albo Pięć Stawów też będą skanalizowane?
Tak, i taki jest plan, żeby dotrzeć do wszystkich, bo dzisiaj technologia jest inna niż kiedyś. Te rury nie muszą być zakopowane tak głęboko, nie muszą być tak grube, więc łatwiej jest to zrobić. Bardzo często po prostu można taką rurę zakopać w szlaku turystycznym, tak? Czyli też nie tworzyć, nie rozkopywać gdzieś tam terenu, bardzo tylko wykorzystać to miejsce, gdzie już jest sieć.
I będziemy deptali dosłownie po naszych ścieka.
Tak, i wtedy mamy nadzieję też, że osoby będą chętnie korzystać z tych toalet, bo no czasem zdarza się tak, że ktoś mówi, że w tojtoju brzydko pachnie, ja idę do lasu, no ale do tego lasu idą kolejne osoby i w tym lesie też już brzydko pachnie, tak? Więc może lepiej jednak załatwić się tam, gdzie to popłynie rurą do oczyszczania ścieków.
To nie wszystkie podcasty, które nagraliśmy w ramach cyklu Małopolska w stylu slow. Jest też Jasielnik w Pieninach, agroturystyka właśnie taka powolna.
Na końcu
powolna,
świata, tak? Totalnie, na końcu drogi.
To będzie dla was niespodzianka, także zajrzyjcie tam. No i cóż, za dwa tygodnie normalny odcinek.
Normalny odcinek, znowu będą goście i myślę, że u nas w domu rozgorzeje dyskusja, co najpierw, czy jedziemy na Węgry, czy może na Islandię, czy może porozmawiamy o Kubie, a może pojedziemy na Podlasie. się.
Proponuję zacząć od Islandii, bo tam cały czas goreje wulkan.
No, Kuba stał się wulkanomenem. Kto oglądał film Eurowizja, ten wie. Mi w głowie nadal siedzi piosenka Jaja Ding Dong, ale to już tak na marginesie. W każdym razie Kuba przeżywa ewidentnie fascynację wszelkimi wulkanami, więc myślę, że będę miała problemy, żeby odwieźć go od tego i na przykład pojechać jednak do Budapesztu.
Także co będzie za dwa tygodnie, nikt nie wie. Jedno jest pewne, wybuchy i erupcje będą w naszym mieszkaniu przy dyskusjach o kolejnym odcinku, na który już teraz was serdecznie zapraszamy.
Pojedziemy, gdzieś na pewno. Do usłyszenia. I jeszcze jedno. Ten podcast został nagrany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.